Popołudnie Wnet.
No i wracamy do studia. Gościem popołudnia jest pan poseł Borys Budka, poseł Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący tejże partii. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
No to zaczęliśmy od rozmowy o edukacji, bo nie mogło być inaczej, z panią Barbarą Nowak. Pani kurator Małopolska mówi, wszystko jest gotowe. Egzaminy i te gimnazjalne, i te ósmoklasistów odbędą się bez przeszkód.
Znaczy, ja podziwiam ten optymizm i takie zaklinanie rzeczywistości. Ja na miejscu pani kurator, która reprezentuje niejako ten rząd, no wstydziłbym się, że doszło do takiej sytuacji. Pierwszy raz po 89 roku doszło do sytuacji, kiedy mamy tak masowy protest nauczycieli.
No jeszcze był 93 rok, pamiętamy Lech Wałęsa, rządy jeszcze, zdaje się, Solidarności, tam nawet matury się nie odbyły w części placówek.
Tylko tutaj zwracam uwagę na to, że podobno jest tak świetnie, pan premier Morawiecki mówi, że budżet jest najlepszy w historii, a nie ma pieniędzy na to, by w sposób taki systemowy uregulować w lepszy sposób wynagrodzenia nauczycielskie. Druga rzecz, pan premier Morawiecki się schował, nie widać go. Gdybym ja był szefem rządu, to już dawno rozmawiałbym z nauczycielami. Niestety tak jest, że jeżeli zaczynają się problemy, to wówczas no, tej odwagi brakuje. Natomiast za cały ten chaos odpowiada rząd, niepotrzebnie w ten sposób stara się dzielić nauczycieli, niepotrzebnie stara się wbijać klina pomiędzy całe to środowisko, ale to dosyć typowe, że po raz kolejny dzieli się Polaków.
Ale pytanie, co miał zrobić rząd, jeżeli
przyjąć
jest
strajk? Przyjąć poprawki Platformy Obywatelskiej do budżetu.
Przyjąć podwyżki o 1000 zł i wylądować na dużym deficycie i potem słyszeć od Platformy, że budżet jest zbyt duży.
Platforma Obywatelska zgłosiła poprawki, które finansowały wzrost podwyżek dla nauczycieli, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, chociażby zabierając tą absolutnie skandaliczną dotację dla tak zwanej publicznej telewizji, chociażby ograniczając budżet Kancelarii Prezydenta, Premiera i Kancelarii Sejmu. Na administrację starczyło rządowi pieniędzy, na propagandę starczyło pieniędzy, nie starczyło na podwyżki dla nauczycieli, więc to jest kwestia priorytetów.
Dostali 15% podwyżki. To nie
przypomnę, że w latach, kiedy Platforma rządziła, łączny wzrost wynagrodzeń to było ponad 40%. To są twarde dane w oświacie. Dlatego,
na 8 lat,
dlatego
czyli po
dziwię
10%
się, dlatego
rośnie, mniej niż 15
absolutnie nie
czas.
Jestem w stanie zrozumieć, jak osoba, która pełni funkcję kuratora oświaty małopolskiego, może opowiadać tego typu rzeczy, że w czasach rządów Platformy nie było wzrostu wynagrodzeń. Po drugie, był rzeczywisty dialog. Po trzecie, nawet jeśli się nie zgadzaliśmy, to absolutnie rozmawialiśmy z każdym. Proszę zwrócić uwagę, że to, co w tej chwili strona rządowa próbuje robić wobec szefa ZN pana Broniarza, to urąga wszelkim demokratycznym standardom. O panu Broniarzu wyraża się per pan Broniarz, natomiast o przewodniczącym Proksie, radnym Prawa i Sprawiedliwości, radnym powiatowym, mówi jako przedstawicielu Solidarności. Znaczy nie można w ten sposób postępować. Jakby to przypomina czasy komuny, bo do tego przejdziemy za chwilę.
Platformy i mówili o przewodniczącym Dudzie, kiedy im blokował Sejm, no to można było również się nasłuchać.
Przewodniczący, znaczy proszę zwrócić uwagę, tak właśnie było za komuny. Ja to pamiętam bardzo przez mgłę, bo to był koniec, kiedy właśnie były koncesjonowane związki zawodowe. Pamiętam debatę Miodowicz-Wałęsa, taka przełomowa debata, ale najpierw zohydzanie społeczeństwu Solidarności i pokazywanie, jest tylko jeden związek dobry, drugi jest zły. Znaczy, to są metody, które niestety powracają z tamtych lat i ktoś, kto odwołuje się do wartości Solidarności, odwołuje się do wartości tych, o które prawdziwa Solidarność walczyła, jednocześnie robi dokładnie to, co czyniła wówczas komuna.
Forma strajku, że nauczyciele strajkują w czasie egzaminów, to raz, a dwa, że pojawiają się głosy bardzo silne, bo całych rad pedagogicznych, żeby nie wystawiać uczniom ocen.
Mam nadzieję, że rząd
to jest odpowiednia forma protestu?
Rząd doprowadził do tego poprzez brak rozmów ze związkowcami, poprzez udawanie, że jest jakikolwiek dialog, poprzez ustawkę z radnym Proksą.
Można wytłumaczyć działaniem rządu
do tego kryzysu. Mam nadzieję,
protestu.
Że do tego nie dojdzie. Ten protest jest przewidziany prawem, jest spór zbiorowy. Przypomnę, że za czasów Platformy Obywatelskiej Solidarność z panem Dudą łańcuchami wiązała Sejm i wówczas nie było oburzenia, że jest to coś niezgodnego z prawem. Tamte działania były nielegalne, nie wypuszczano z kancelarii Sejmu pracowników do chorego dziecka. To były działania z pogranicza takiej ulicznej wolty i wówczas nie było problemu. W 2013 roku...
16 grudnia 16 roku było jeszcze gorzej.
2013
Prawda,
roku jest
pośle?
Takie słynne zdjęcie pana Śniadka w klapie ze znaczkiem Solidarności, który trzyma parasol nad panem przewodniczącym, prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Myślę, że to jest zdjęcie, taki symbol.
A pan Broniarz był częścią SLD.
Związek Solidarność niestety w tym kierownictwie, bo w Solidarności, jak w każdym związku, jest mnóstwo prawdziwych związkowców, pracowników, którzy nie mają barw politycznych, ale kierownictwo Solidarności stało się przybudówką czy parasolem ochronnym dla tego rządu. Już tego się nie ukrywa. Tak jak pan Andrzej Duda, kandydat na prezydenta wówczas, uzyskał poparcie pana Piotra Dudy, szefa Solidarności. Wówczas jakoś nie było tego oburzenia o polityczność związku. Czy
podpisali
Solidarność...
umowę tak samo, ale... jak Solidarność kiedyś ustawiła swoją akcję wyborczą do Sejmu, prawda? Czy Związek Zawodowy ma prawo podpisać porozumienie z
Proszę zapytać nauczycieli, ja mam dużo przyjaciół wśród nauczycieli, jak jest odbierane to, co podpisał pan Proksa, jako nie wiedzą, czy podpisywał jako radny PiSu, bo to jest rzecz niebywa.
Podpisywał to, jako przewodniczący sekcji pracowników
edukacji
tak, i oświaty.
Jak wczoraj widzieliśmy zdjęcia z placu Solidarności z Gdańska, gdzie podobno miały się odbywać uroczystości 10 kwietnia. Solidarność zablokowała, w sensie zabukowała ten teren, nie było żadnych obchodów, a szef tamtejszej Solidarności jest jednocześnie radnym PiSu, więc jeżeli tego, znaczy trzeba się zdecydować, albo ktoś chce być związkowcem, albo ktoś chce być politykiem. Natomiast ja mam wrażenie, że ludzie
ZMP
z Solidarności...
Były poseł SLD trzech kadencji. Związki też są bardzo bliskie między koalicją europejską a ZMP.
Nie przypominam sobie, koalicję europejską tworzy 5 ugrupowań politycznych. Nie widziałem wśród nich ZMP. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest partią polityczną.
I przez lata był bardzo blisko związany
Kiedyś
z ZMP.
Było tak, że Sojusz Lewicy Demokratycznej to była formacja, jakaś koalicja wielu ugrupowań. Natomiast w tej chwili mówimy o sytuacji takiej, że Koalicja Obywatelska to 5 partii. Natomiast ja bym chciał wrócić do istoty, bo to jest dobry czas, żeby pokazać, że albo mamy do czynienia z ruchem związkowym, który walczy o prawa pracownicze, jest z dala od polityki, albo mamy właśnie taką sytuację, kiedy związkowcy po prostu stają się parasolem ochronnym dla rządzących, a to bardzo źle się kończy dla związków
Tylko
zawodowych.
Problem jest w tym, że pan Proksa i cała Solidarność, pan przewodniczący Proksa mówili, żądamy w tym roku 15% podwyżki i tyle dostali, więc po co mają dalej protestować?
Czy to jest tak naprawdę klasyczna ustawka, bo jeszcze w piątek, kiedy wychodzono z po
Ale
rozmowach
15%
z rządem,
podwyżki to mało. Ja nie dostałem w tym roku 15% podwyżki. Pan poseł też nie dostał
mnie
15%.
Mnie pan Jarosław Kaczyński, żeby przykryć sprawę nagród, zabrał 20% wynagrodzenia, więc a...
Średnia dynamika wzrostu płac w gospodarce 7%, to jest dwukrotnie więcej niż średnia. Oczywiście, oni się zabrał za mało stale, 15% to nie jest mało, panie pośle.
Proszę zwrócić uwagę, że jakoś dziwnym trafem pieniędzy na nagrody dla ministrów w rządzie PiS nie zabrakło. Jak pan Ziobro dostawał 70 tysięcy nagrody od pani premier Szydło, to jakoś im to nie przeszkadzało. Nie mówili, że to jest mało.
Panie pośle,
więc
to jest demagogia. Zna
się.
Pan magię liczb. Tak? Znaczy, jak się daje wiceministrom, którzy naprawdę mało zarabiają
Ale
nagrody,
to jest
to...
ministrach. My mówimy o ministrach. O Nigdy jako minister nie dostałem ani złotówki nagrody i uważam, że ministrom się nie należy coś takiego. Rząd PiSu po raz pierwszy w historii przeprowadził masowe podwyżki, nie informując opinii publicznej, w postaci nagród. Co więcej, efektem tego, że ministrowie dostali nielegalne nagrody, bo gdyby były legalne, to nie mieliby ich oddawać, było to, że za karę obniżono posłom i prezydentom miast. Znaczy, to jest wyjątkowa logika, żeby zabrać samorządowcom, dlatego, że pazerność ministrów była tak duża.
Czy to były nielegalne? legalne podwyżki, czy legalne, to jest jeszcze kwestia dyskusyjna. Jak na razie mamy rzecz bezdyskusyjną, czyli senator Platformy odchodzi z koalicji europejskiej, odchodzi z Platformy, bo nie widzi się we wspólnym wielkim froncie. Jak pan to skomentuje?
A po pierwsze, Jan Rulewski nigdy nie był członkiem Platformy Obywatelskiej i mam nadzieję, że wróci znowu do tego klubu, bo nie raz już wychodził z klubu. To jest chyba czwarte wyjście, z tego co pamiętam. Natomiast ja mam wielki szacunek dla Jana Rulewskiego. Jest on swego rodzaju symbolem. Żałuję, że nie został w klubie, w którym jest na przykład Jan Borusewicz, w klubie, w którym jest na przykład Jurek Borowczak, legendy Solidarności, Henryka Krzywonos. Taką, a nie inną drogę wybrał. Ja mam nadzieję, że się zreflektuje, bo oczywiście narrację, którą przyjmuję, ja jej nie uznaję. Natomiast szanuję, bo życiorys Jana Rulewskiego to życiorys bardzo piękny, to symbol i żałuję, że podjął taką, a nie inną decyzję. Gdy go spotkam, pierwsze co zrobię, to będę namawiał do tego, żeby jednak zmienił tą decyzję. Być może chce już kończyć karierę polityczną, ale tak chciałbym, żeby kończył ją w naszym wspólnym klubie.
W tym liście, który opublikował, w tym komunikacie, który w mediach społecznościowych Jan Rulewski opublikował, pada nazwisko Janusza Zemkę. To osoba, która między innymi weryfikowała dziennikarzy w stanie wojennym. Wyjątkowo mało sympatyczna postać historycznie.
Czy no niestety tak to bywa, że
chyba pan poseł to przyzna.
Nie jest Janusz Zemkę, nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej,
ale jest dwójką,
nigdy nie był.
Na liście w Kujawsko-Pomorskim.
Natomiast znam klub, największy klub parlamentarny, który mówi o sobie prawicowym i ma prokuratora stanu wojennego i członka PZPR-u.
Coś czułem, że tak nazwisko Piotrowicz musi wypłynąć, ale nie mówimy o PiS-ie,
tylko że proszę zwrócić uwagę, do jakiej sytuacji dochodzi. My tworzymy blok, który jest blokiem proeuropejskim. Nasi koalicjanci z SLD wskazali swoich kandydatów. Ja absolutnie uważam, że bardziej europejskim politykiem jest Marek Belka, aniżeli Jarosław Kaczyński, aniżeli Ryszard Czarnecki, aniżeli inni czołowi działacze.
A na czym polega ta mniejsza europejskość Jarosława Kaczyńskiego?
Dlatego, że Jarosław Kaczyński absolutnie w tym, co robi w Polsce od 3 lat, on stojąc na czele większości parlamentarnej, wprowadza standardy, które nie są standardami demokracji, tylko standardami państw totalitarnych. Mówię z pełną odpowiedzialnością, patrząc na przykład na system sądownictwa, patrząc na przykład, co zrobiono z mediami publicznymi, patrząc na podporządkowanie prokuratury władzy wykonawczej. I teraz polityków powinniśmy oceniać po słowach, a nie po czynach. Pan redaktor na pewno pamięta, kto w Polsce zlikwidował gimnazja w 1947 roku. No komuniści. Dlaczego? Bo likwidowali system edukacji.
Faktem, że i to jest to samo, bo to jest bardzo odważna teza i odważne
oczywiście
argumentowanie. Czyli
ja uważam,
każdy,
że
każdy, kto likwiduje gimnazja, nie jest jak komuniści.
Ja daję przykłady, że
gimnazja się
na
panu
miesiąc,
posłowi podobały? Bo ja byłem ofiarą gimnazjów.
Nie wierzę. No, dlaczego
ja
ofiarą?
Ja byłem drugim rocznikiem, który przyszedł przez ten eksperyment i widziałem
spadek. Pan redaktor skończył
spadek
w bardzo porządnym radiu. Skończył pan tak na jest antenie, słuchają pana warszawiacy,
i
krakowianie i cała Polska i cały świat.
Bardzo dziękuję.
Ze strony Wnet FM. Natomiast tak zupełnie poważnie.
Spadek jakości był. I to nawet pan Broniarz w wywiadzie z moją skromną osobą podkreślił, że przywrócenie pełnego 3-letniego liceum jest wartością.
Ja pokazuję mechanizmy.
Bardzo odważne analogie.
Tak, ale ja jestem w pełni odpowiedzialny za swoje słowa. Uważam, że system prokuratorski jest systemem gorszym, aniżeli był w niektórych momentach systemu komunistycznego. Dlaczego? Dlatego, że prokurator w Polsce w tej chwili może być w każdej chwili przez zdegradowany, w cudzysłowie, na inne stanowisko, bez żadnej kontroli, że prokurator w Polsce może dostawać wytyczne od polityka, od szefa partii politycznej, od posła i on te wytyczne musi wykonać. Chociażby ostatni dokument, który prokuratorzy ujawnili, prokurator krajowy, który kandydował do parlamentu w 2000 2011 roku z listy PiSu, czyli jest politykiem PiSu, jest teraz prokuratorem krajowym i on kazał wszystkim prokuratorom raz w tygodniu raportować, czy są jakieś sprawy, które mogą mieć charakter medialny. No przepraszam bardzo, no dokładnie wykorzystywanie prokuratury w celach politycznych, to pamiętamy z epoki słusznie minionej. No to jest chociażby pierwszy przykład tylko tego, a media, no wystarczy...
Epoka słusznie miniona, której reprezentanci w licznym składzie są na państwa listach, to była Rzeczpospolita Ludowa, mordowano ludzi za poglądy, zamykano w więzieniach, torturowano, bito i to wszystko pan porównuje do stanu z dzisiaj.
Nie, absolutnie nie. No, ja porównuję
pan, że
mechanizmy.
Mamy totalitarny, a że system polski jest gorszy
panie
niż PRL-u. Powiedzcie, to są pana
jeszcze
posła,
raz, jeszcze raz.
System jest gorszy prokuratorski niż w PRL-u.
No, zawiera mechanizmy, które są gorsze aniżeli nawet w PRL-u. Na to zwracają uwagę prokuratorzy. Ja mówię o mechanizmach. Mówię o sytuacji takiej, że to właśnie w państwach niedemokratycznych polityk może wpływać bezpośrednio na śledztwa, a tak ma, takie narzędzia ma Zbigniew Ziobro. To właśnie w reżimach totalitarnych mamy coś takiego jak ordynarną propagandę z telewizji publicznej. Znaczy, chyba nawet pan redaktor przyzna, że to, co się dzieje w wiadomościach, czy te paski... Pamięta pan
ocenianie,
redaktor...
Ocenianie dziennikarzy pod tej tamto politykę jest wyjątkowo dla mnie niezręczne i tego robić nie będę. Okay, nie dam się w to wrobić. A zaczęliśmy od Koalicji Europejskiej, od tego, że Jan Rulewski odchodzi z klubu Platformy, bo
bardzo
mówi,
żałuję.
Nie jestem w stanie współpracować z SLD. Pan poseł jest w stanie współpracować.
Jestem w stanie współpracować z Markiem Belką, jestem w stanie współpracować
z Leszkiem Millerem,
który
zablokował kontrakt na gaz z Norwegii.
Znaczy, o ile się
który
nie mylę,
wynegocjował
Leszek,
rząd AWS-u i Unii Wolności, Leszek, który także była platforma, w sensie polityce platformy.
O ile się nie mylę, Leszek Miller był jednym z tych polityków, którzy również wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej.
Ale ja tego nie przeżyję, tylko pytanie,
koalicja polega na tym,
zablokował żywotny
proszę
dla
zaprosić
interesów.
Leszka Millera.
Ale panu to nie przeszkadza.
Ja reprezentuję Platformę Obywatelską.
Te dolary z Kremla, które przywiózł
zrobię wszystko, znaczy dobrze pan dodaje, no, czy warto przepytać Leszka Millera. Platforma Obywatelska stworzyła Koalicję Obywatelską najpierw, a potem Koalicję Europejską, właśnie dlatego, że uważamy, że Europa potrzebuje jasnego, otwartego, prodemokratycznego frontu.
Z każdym, także z SLD, to jest także Platforma powstała jako partia anty-SLD. Ale państwo rośliście na micie zwalczania Rywinlandu, a teraz ten Rywinland wzięliście do siebie.
Ale proszę zwrócić uwagę na to, że gdybyśmy szli takim tokiem rozumowania, no to pan atakuje bardzo mocno pana Jasińskiego, który jest kolegą z ław poselskich, był pana Kaczyńskiego. Pan atakuje pana Czabańskiego, pan atakuje pana Piotrowicza.
Akurat pan Czabański to jest taka osoba, która w roku 80 złożyła legitymację, to wymagało pewnej odwagi, prawda?
Wyjątkowej odwagi
po 13
wymagało
grudnia nie być w partii i wiele osób także w państwa środowisku ten gest wykonało i chyba trudno mieć o nich pretensje, bo te osoby, które to był taka cezura, tak? Albo jest się w partii po 13, albo się nie jest, więc akurat pan Czabański ten test zdał.
Pan Piotrowicz dostał nagrodę od Rady Państwa i jest w tej chwili jednym z najważniejszych polityków odpowiadających za wymiar sprawiedliwości w PiS-ie, więc ja raz jeszcze podkreślam.
Ale to nie PiS rozlicza mnie, to nie jest polityk PiS-u, tylko polityk Platformy siedzi przede mną.
Kto?
Pan jest politykiem Platformy. Ja
dlatego kandydaci Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego, raz jeszcze podkreślę, to są osoby, co do których tych kontrowersji nie ma. Natomiast stworzyliśmy Koalicję Obywatelską. Jest tam PSL, SLD, Nowoczesna i Partia Zieloni. Jestem przekonany, że jest to potrzeba, którą docenią wyborcy. To gest, który docenią wyborcy. Natomiast to wyborca w polskim systemie wskazuje konkretną osobę. I to wyborca z Wielkopolski ma do wyboru na przykład panią premier Ewę Szydło, Ewę Kopacz, a wyborca z Małopolski będzie wybierał Beatę Szydło z PiS-u, ewentualnie Różę Thun z Platformy Obywatelskiej. Jeśli będzie chciał polityka PSL-u, to będzie wybierał, marszałka Jarubasa. Jeżeli będzie chciał kogoś z SLD, to wybierze tak. Natomiast ja jestem przekonany, że to wyborcy muszą wybrać drogę dla Polski. Czy będzie to droga antyeuropejska?
Dla pana Wiosna mieści się w tej dużej koalicji, jeżeli Wiośnie się powinie noga w tych wyborach, nie przejdzie
każdy, progu? Każdy, kto chce współpracować, jest u nas mile widziany.
Każdy.
każdy, kto ma podobne wartości, kto
czyli państwo Polskę, z SLD macie podobne wartości.
Czy jeżeli chodzi na przykład o system sądownictwa, decentralizację, miejsce Polski w Unii Europejskiej, to absolutnie tutaj jest wspólne.
Bo na przykład nie ma... Janusz Zemke głosował, o ile dobrze pamiętam, za przepisami o pracownikach delegowanych, żeby tymi przepisami objąć polskich transportowców. A Platforma przeciw.
Myśmy głosowali, wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej, uważając, że ten trójpak dotyczący tak zwanej mobilności, on jest niestety elementem protekcjonizmu. Natomiast głosy lewicowe były takie, że dla dobra samych pracowników niektóre rozwiązania są dobre. Ja uważam, że cenniejsze...
O tym idzie walka w Unii Europejskiej. Czy czy zniszczymy jednolity rynek pod dyktando Macrona, czy go nie zniszczymy? SLD jest za niszczeniem jednolitego rynku. Europejska Partia Ludowa, gdzie jesteście raczej, jeszcze nie ma w pełni sprecyzowanej wiedzy, a Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, gdzie jest PiS, mówi nie niszczymy jednolitego rynku.
Europejscy
o tym są te wybory,
Konserwatyści i Reformatorzy to wystąpili w większości z Unii Europejskiej, więc
tylko
PiS ma takich sojuszników,
Brytanii, nie jest to
którzy, nie no, to jest większość...
to jest największa grupa, ale to nie
dokładnie. Natomiast jeżeli ktoś chce robić politykę europejską z Salvinim, czy też ze stronnikami Marine Le Pen, to tak naprawdę jest to polityka absolutnie, która godzi w elementarne bezpieczeństwo Polski. Znaczy, jeżeli ktoś śmie twierdzić, że nacjonaliści są w stanie współpracować z nacjonalistami, to nie ma takiej opcji. To znaczy, dopóki te partie nie rządzą, to mogą ze sobą współpracować. Natomiast jeżeli by nacjonaliści uzyskali większość w Parlamencie Europejskim, to jest koniec Unii Europejskiej. I ja bardzo żałuję, że PiS próbuje iść w tą stronę rozsadzenia Unii Europejskiej, a nie współpracy, bo z Salvinim czy z Le Pen Unia Europejska nie przetrwa. Jeśli
problem
Unia nie przetrwa,
tylko ten,
to mamy...
Zdaje się, że PiS nie prowadzi żadnych rozmów z frontem.
Znaczy, zobaczymy, co się stanie po wyborach.
Na razie współpracuje z Salvinim, z partią Vox, czyli odpryskiem europejskiej, czy partii ludowej hiszpańskiej chociażby.
PiS jest absolutnie na marginesie polityki europejskiej.
Jest liderem trzeciej frakcji w Europarlamencie.
No tak, bo wyszli konserwatyści brytyjscy. PiSu nie ma w Europie, jeżeli chodzi o liczenie się, bo to jest najlepszy przykład, 27-1, to jak przegrała pani premier Beata Szydło. I to pokazuje...
Przykładem się z polityka migracyjna.
To pokazuje
twarde stanowisko
Polski w tej chwili. My
Warszawy i Budapesztu uchroniła nas przed mechanizmem, gdzie to Bruksela odgórnie rozdziela, jaką politykę migracyjną mamy wprowadzić.
Przypomnę, że rząd pani premier Ewy Kopacz, w którym miałem
zgodził
zaszczyt
się
być,
na 7 tysięcy.
Zablokował mechanizm odgórnej relokacji bez uwzględnienia głosu państwa członkowskiego i wówczas to zablokowano. Nie było zgody na automatyczny mechanizm relokacji. Natomiast jeżeli ktoś twierdzi, że można budować silną pozycję Polski w Europie w sojuszach z nacjonalistami czy z ludźmi antyeuropejskimi, to absolutnie nie rozumie współczesnej Europy i możemy skończyć dokładnie tak, jak niestety kończy część Ukrainy.
Pytanie, czym jest współczesna Unia Europejska?
Unia Europejska została zbudowana, przede wszystkim jest to wielki sukces, bo w Europie nie było od 1945 roku wojny totalnej. Oczywiście pamiętamy o konflikcie na Bałkanach, pamiętamy o tym, co stało się
na Ukrainie,
w Gruzji, ale dlaczego? Dlatego, że te kraje niestety nie były w gronie państw, które wstąpiły do Unii Europejskiej. Jak Polska mogłaby wyglądać, gdybyśmy nie weszli do Unii Europejskiej, to może stanowić przykład wschodniej Ukrainy. To znaczy, to pokazuje, że to był wielki narodowy sukces, to był sukces, do którego przyczynił się zarówno świętej pamięci Lech Kaczyński, jak i Jan Paweł II, jak i również lewicowi premierzy, którzy wprowadzali Polskę do Unii. To był wielki narodowy sukces. Żałuję, że Jarosław Kaczyński i PiS absolutnie ten sukces przekreśla, rozmawiając z nacjonalistami, rozmawiając z tymi, którzy Unię chcą rozsadzić.
Rozmawiając z tymi, którzy chcą Europy ojczyzn, a nie z tymi, którzy chcą federalizacji. Czy pan poseł uważa, że powinniśmy więcej oddać kompetencji do Brukseli, bo tego chce chociażby pan prezydent Macron i trochę także niemieccy chadecy?
Przede wszystkim musimy patrzeć, co możemy wspólnie robić, na przykład politykę bezpieczeństwa przy niestabilnym prezydencie Trumpie, przy tym, że nie wiemy, jak będzie wyglądać za 2-3 dni jego polityka, bo może mu się coś zmienić i niestety, ale odczują to albo kraje bałtyckie, albo nawet Polska. To jest kwestia wspólnego rynku. Sam pan redaktor podkreślił, że wspólny rynek
jest
powinien...
Jest w tej chwili w odwrocie.
Dlatego powinniśmy robić wszystko, żeby doprowadzić do mechanizmów równego, w pełni równego traktowania wszystkich podmiotów, ale również
tylko
z uwzględnieniem...
z Francją Macrona tego nie zrobicie, bo Macron tego nie chce.
Ale Macron nie jest w Europejskiej Partii Ludowej i mam nadzieję, że w przyszłym parlamencie będzie większość stanowiła Europejska Partia Ludowa, partie liberalne.
I Partia Socjalistyczna też ma zakusy na to, żeby ten fundament wspólnoty kruszyć.
Dlatego Platforma Obywatelska jest w Europejskiej Partii Ludowej. Opowiadamy się za wolnym rynkiem, wartościami konserwatywnymi, takimi jak własność, jak podmiotowość jednostki, bo to jest prawdziwy konserwatyzm. Natomiast nie może być tak, że ktoś, udając konserwatystów, tak naprawdę wprowadza mechanizmy, które znane są albo dla takiego ręcznego sterowania socjalistycznego, albo dla utopijnych systemów populistycznych.
Pytanie, kto takie systemy wprowadza, bo zdaje się, że wszystkie systemy społeczne, które wprowadził PiS w Polsce, państwo popieracie.
A proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w polskiej energetyce. Proszę zwrócić uwagę chociażby na wyniki jednej z największych spółek energetycznych, Tauron. W zeszłym zysk rok wcześniej 1 400 000 000. W tej chwili zysk 200 milionów. Dlaczego? Dlatego, że wsadzono tam tak zwanych Misiewiczów, dlatego, że sztucznie próbowano pewne rzeczy regulować, dlatego, że nie potrafiono poradzić sobie z wydobyciem. Proszę zwrócić
dlatego,
uwagę,
że ktoś podpisał niekorzystny dla Polski pakt klimatyczny w Unii Europejskiej, politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
Ale proszę zwrócić uwagę, największy w historii import węgla ze wschodu. My w tej chwili finansujemy miejsca pracy w Rosji, na Ukrainie, dlatego, że polski rząd nie potrafi nawet zadbać o to, by ten węgiel, który jest do polskich elektrowni, pochodził z Polski. Znaczy, to są fakty. Nie było takiego importu po 89 roku, jak w tej chwili na polski rynek.
Pytanie, co jest tego przyczyną i w jakiej kondycji był polski sektor wydobywczy?
Już panu redaktorowi mówię, zaczynaliśmy o związkowcach i skończymy na związkowcach. Proszę zapytać, kto w Polsce jest beneficjentem tego, że można do nadal, nie ma rozporządzenia o jakości paliw, do nadal można handlować odpadami powęglowymi, do nadal można w naszych piecach to spalać.
Sojusz rząd Platformy miał 8 lat, żeby to uchwalić,
sojusz
tego nie zrobił. Obecny parlament
zawodowych, które na to
uchwalił prawo co do norm jakości paliw.
Nie ma.
Uchwalił ustawę o normach jakości paliw.
Nie ma rozporządzenia, które zablokowałoby możliwość spalania śmieci powęglowych.
O tym Najwyższa Izba Kontroli pisała w roku 2000.
Dlaczego nie ma tego rozporządzenia?
Przez 16 lat
proszę
nikt tego nie uchwalił,
na
także państwo, a obecna większość uchwaliła normy jakości paliw stałych i normy jakości kotłów węglowych.
Kto handluje odpadami powęglowymi na Śląsku, w województwie śląskim? I proszę zapytać ministra energii, dlaczego kupuje spokój w górnictwie kosztem zdrowia i życia Polaków? To byłaby bardzo interesująca rozmowa.
Jest dwuwładza, to wiemy nie od dziś i była przez lata, także przez 8 lat państwa rządów, także ta dwuwładza podobnież miała się całkiem nieźle, ale miał być w naszym studiu i będzie, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu pan minister Tobiszowski i na pewno go zapytam o sytuację także związkową na Śląsku, bo mówi się o bonzach związkowych i o ich interesach. A takie plotki zobaczymy, czy pan minister je potwierdzi. To tylko na koniec, bo już jesteśmy po czasie, ale zapytam o te postulaty stworzenia sędziów pokoju, bo to chyba już nadchodzi naprawdę.
Czy to znowu rozmowa bardzo długa, bo o ile ta idea może być słuszna, o tyle znowu te propozycje, to diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli ktoś mówi o tym, że sędzia pokoju to będzie mogła być osoba bez żadnego wykształcenia, która ma orzekać na zasadzie słuszności, a nie na podstawie prawa, no to może prowadzić do już totalnych patologii przy tych orzeczeniach. Natomiast gdyby to było poważna propozycja, to nie rzucano by tego przed kampanią kampanią wyborczą. Mieliśmy w tym parlamencie 3,5 roku, postulowaliśmy, żeby nad tym pracować. Natomiast nie wierzę, że w ciągu dwóch ostatnich miesięcy pracy parlamentu cokolwiek uda się w tej materii zrobić. Do reformy, prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości.
Ale nie mówi pan, nie, trzeba wrócić, że sędziowie położyć,
trzeba położyć projekt ustawy i wtedy będziemy otwarcie rozmawiać. Natomiast na razie nie ma, są takie rzucane założenia. No to tak jak z ławnikami w Sądzie Najwyższym. No wystarczy posłuchać, jak wyglądały przesłuchania w Senacie i kto ich wybierał. No i to ideę ławniczą zupełnie przekreśliło. Tak może przekreślić ideę sędziów pokoju fakt, że osoby te nie będą musiały się legitymować żadnym wykształceniem kierunkowym i druga rzecz, że mieliby orzekać na zasadach słuszności. Ale to są wątpliwości. Natomiast jest dużo dobrych doświadczeń. Warto usiąść, rozmawiać, odłożyć politykę na bok, tylko zająć się rozwiązaniami stricte prawnymi.
Bo to jest prawdziwa polityka. Borys Budka, pierwszy maraton już za panem, czy jeszcze nie w tym roku?
W niedzielę wspólnie z byłym ministrem sportu biegamy w Gdańsku sztafetę maratońską z Adamem Korolem, jeszcze z dwójką innych osób. To będzie taki przedsmak rywalizacji maratońskiej.
A pierwszy maraton kiedy?
Jak już, to już 11, ale w sensie w tym roku to być może się uda na jesieni, bo to jednak trzeba być, do całego maratonu trzeba być przygotowanym bardzo dobrze.
Na razie PZU w Warszawie, czy jakiś?
Na razie mamy, ja mam złe wspomnienia z Warszawą w tym sensie, że tu mi dwa razy niezbyt dobrze wyszły maratony. Najprzyjemniejsze wspomnienia mam ze Śląska, tam mam życiówkę 2,39, ale to było 10 lat temu, zawsze podkreślam, więc ten czas biegnie nie układa. Jest ale dużo pięknych.
Dla maratończyków inaczej biegnie czas.
Dużo pięknych maratonów. Warszawa ma dwa maratony. PZU przed nami. Orlen maraton. Tak.
PZU jest na jesieni.
Jest na jesieni, natomiast jeszcze jest i Kraków bardzo fajny. Gdańsk ma dwa maratony, bo jeszcze jest bardzo trudny ze względu na częsty upał 15 sierpnia. Maraton Solidarności w Gdańsku. Jest katowicki maraton na jesieni. Jesienią też pod patronatem PZU są maratony w Łodzi. W Łodzi się odbył w zeszły weekend maraton. Także jest sporo dla biegaczy.
A moda jest coraz większa i startuje coraz więcej osób i w Warszawie to widać, jak się biega. Dariusz Konkol się przygotowuje, nasz realizator, do maratonu orlenowskiego. Za ile, Darek?
Na jaki czas?
Nie, za ile jest bieg w Warszawie?
W niedzielę. W najbliższą niedzielę, także biegacze proszą o wyrozumiałość kierowców, bo pamiętam, że dosyć często
ta walka
obrywało
się.
Nam się za to, że gdzieś tam biegamy maratony.
Się zaraz oberwie za przedłużenie
ale
rozmowy.
Ale każda stolica w Europie ma swój maraton i mnie się marzy, żeby było, no powiem, jak w Berlinie, gdzie na trasie najszybszego maratonu na świecie kibicuje nawet do 2 milionów osób i chciałbym, żeby kiedyś coś takiego miało miejsce w Warszawie, bo na szczęście bieganie nie ma barw politycznych, partyjnych, biegać każdy może, a jak nie potrafi maratonu, to zawsze są krótsze biegi.
Jest piątka, dycha, półmaraton. Borys Budka, poseł i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, był państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
16.45, słuchają państwa popołudnia wnet na 87.8 w Warszawie, 95.2 w Krakowie i na www.net.fm. Czas na muzykę Kings of Leon, a zaraz potem sprawy stołeczne, bo dzisiaj Rada Warszawy.